Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina i witam mojego gościa, doktora Marcina Przychodniaka. Cześć Marcinie.
Dzień dobry.
Dużo się mówi o tym, jak ta Europa umiera. Jest to bardzo popularny temat na lewicy, na prawicy, w różnych miejscach. A dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, jak jest w Chinach, w których jest ciągle najwięcej ludzi na świecie. Prawda, Marcinie?
Prawda, chociaż wyścig trwa. Jest takie duże państwo, które rzeczywiście coraz bliżej jest Chińczyków i jeśli trend się utrzyma, pewne, że niedługo ich wyprzedzi, jeśli chodzi o populację, bo Chińczyków jest coraz mniej. I niedawno pojawiły się statystyki nowe za rok 2020. Statystyki jak na razie rejestracji urodzeń, to jest też chińska charakterystyka, bo w Chinach jest duża różnica między tym, ile dzieci faktycznie się rodzi, a ile dzieci jest potem rejestrowanych przez Chińczyków w urzędach. Polityka jednego dziecka się już praktycznie skończyła, oczywiście. To mieliśmy ostatnio decyzje, które eliminują te surowe wymogi związane z polityką jednego dziecka, tak naprawdę dwóch, potem z różnymi wyjątkami. W każdym razie Chińczycy mogą już mieć więcej dzieci. Natomiast nadal nie jest to tak, że mogą ich mieć ich dużo, no a też muszą je rejestrować. I nie wszyscy to robią. W każdym razie pojawiły się statystyki rejestracji i w 2020 roku okazało się, że urodziło się w Chinach około 10 milionów dzieci. Co samo w sobie nie byłoby takim złym wynikiem, jeśli spojrzymy na przykład, no porównamy to z Polską, prawda? Ale było to 15% mniej niż w 2019 roku. Oczywiście, jak powiedziałem, rejestracje to nie to samo, co urodzenia. I w 2019 okazało się, że tych urodzonych było 3 miliony więcej niż zarejestrowanych. Niemniej jednak wszystkie trendy pokazują, że Chińczyków jest coraz mniej. Zresztą to mówię o danych krajowych dotyczących rejestracji, ale dane w poszczególnych prowincjach również pokazują, że ten trend jest negatywny, że w prowincji Guangzhou mamy spadek o 17% w porównaniu do 2019 roku i 33% w porównaniu do 2017 roku. No. Ten trend pokazuje, że Chińczycy nie chcą mieć dzieci. Chińczycy chcą mieć, jeśli już to jedno dziecko i nie więcej, z różnych powodów, co oczywiście potem przekłada się na sytuację gospodarczą, sytuację społeczną w Chinach i tę sytuację mocno komplikuje. Warto jeszcze powiedzieć, jeśli mówimy o tych rejestracjach, że nadal duża dysproporcja jest, jeśli chodzi o płcie, a w każdym razie, jeśli chodzi o dwie spośród płci, czyli chłopców i dziewczynki. 1,11 chłopca, że tak powiem brzydko, statystycznie, na jedną dziewczynkę przypada. Nadal jest z tym pewien problem, co też oczywiście potem wpływa na kwestie społeczne, na problem z zakładaniem rodziny i tak dalej, i tak dalej.
Czy da się, Marcinie, w tak ogromnym zbiorowisku ludzkim ustalić, dlaczego tak się dzieje?
Oczywiście, że przyczyn jest wiele i one są jakby często indywidualne, natomiast pewne trendy są widoczne. Znaczy, to nie jest jakiś wymysł Chińczyków. No, w Chinach posiadanie dziecka jest nadal pewnym ważnym elementem nie tyle tradycji, ale pewnego podejścia do życia i rodziny. Więc Chińczycy jakkolwiek stają się coraz bardziej nowocześni, a może i nie tyle nowocześni, co po prostu coraz mniej przywiązują uwagę do tych kwestii tradycji rodzinnych, które były wcześniej, no ale nadal kwestia tego, żeby mieć i wychować potomka, no jest czymś ważnym. I dlaczego tak się nie dzieje, dlaczego Chińczycy chcą mieć tylko jedno dziecko, i to najlepiej chłopca, no i da się w pewnym sensie pokazać. To nie zawsze i nie wszystkie są przyczyny stricte chińskie, tak? Czy występujące tylko w Chinach, ale w głównej mierze jednak też. To jest przede wszystkim problem związany z utrzymaniem i jakby statusem majątkowym rodzin chińskich, które nie tylko mają problem z tym, żeby samemu się utrzymać, ale także, żeby te dzieci potem utrzymać, wykształcić, wychować czy też leczyć, prawda? Się płaci i płaci się dużo więcej, zwłaszcza w dużych miastach, niż w Polsce. A oczywiście od paru lat jest w Chinach trend taki, że więcej ludzi mieszka w miastach. Zresztą do tych miast migruje milionami w poszukiwaniu pracy. ci migranci, którzy te dzieci mają jeszcze przed wyjazdem, najczęściej niestety zostawiają je z dziadkami na wsi, po czym sami udają się do miast, gdzie ciężko pracują, odwiedzając te dzieci raz czy dwa razy do roku. Ale ci, którzy ich nie mają, raczej się na nie nie decydują, bo bezrobocie na przykład jest całkiem spore, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. 2/3 zwolnionych powyżej 35 roku życia szuka ciągle pracy, zwolnionych w marcu zeszłego roku. System pracy tak zwanej 996, mieliśmy ostatnio doniesienia dotyczące firmy Huawei i systemu pracy, jaki stosuje w swoich oddziałach w Europie, ale to w Chinach jest powszechny system w korporacjach czy w sektorze nowoczesnych technologii i nie tylko technologii, pracy 996, czyli od 9 do 9, od 9 rano do 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu. Edukacja dzieci jest też kluczowa u Chińczyków i to nie jest tylko kwestia mody na prywatną edukację dzieci, ale także pewnej konieczności, jeśli myśli się o tym, żeby te dzieci potem mogły w życiu coś osiągnąć więcej niż rodzice na przykład, a prywatna edukacja w Chinach jest koszmarnie droga, niewyobrażalnie droga i mówię to jako człowiek, który kiedyś orientował się w sytuacji i w kosztach takiej edukacji. To wszystko powoduje, że te nawet 600 do 900 milionów klasy średniej osób, które wlicza się w chińską klasę średnią, nie jest do końca zainteresowanych posiadaniem dzieci. Nawet mimo tego, że te dzieci są nadal jakąś inwestycją w tym sensie, że w okresie już po pracy, w okresie emerytalnym, w okresie starości nazwijmy to, chociaż to bardziej dojrzałości w tym czasie, kiedy żyje się coraz dłużej, no w jakimś sensie pomagają i są, jakby w chińskiej tradycji przyjęte jest, że powinny się tymi rodzicami zajmować, odciążając niejako problemy życia codziennego dla rodziców, ale jak już wspomniałem, nie do końca mają taką możliwość, więc to wszystko powoduje, że Chińczyków jest coraz mniej.
Powiedz Marcinie, o czymś, co jest jeszcze mocniejszym elementem tego wszystkiego. Czy to wpływa już na gospodarkę Chińskiej Republiki Ludowej, czyli ergo na gospodarkę całego świata?
Tak, to jest podstawowy problem i to jest problem, który widzą władze chińskie już od kilku lat, myślę, że ten model związany z eksportem, model związany z wytwórczością, model związany już trochę mniej teraz, ale nadal z dostępnością taniej siły roboczej, dość wykwalifikowanej na pewnym etapie, troszeczkę się zmniejszy, znaczy będzie odchodził w przeszłość. I dużo się o tym mówi oczywiście. Jeśli spojrzymy na decyzje, to już się robi w tym kierunku nieco mniej. Władze chińskie próbują zreformować ten system, to widzimy teraz decyzje dotyczące większego skupienia na rynku wewnętrznym, większej próby opanowania sytuacji związanej z bezrobociem, ale sytuacja jest trudna, bo tutaj oczywiście nakłada się pewien element polityczny na kwestie gospodarcze i to, że w Chinach gospodarka podporządkowana jest polityce. W związku z tym problem z reformowaniem systemów emerytalnego, na przykład systemów opieki społecznej, systemu ochrony zdrowia, no widzieliśmy to troszkę w kontekście koronawirusa, gdzie wysiłki władz związane z ochroną zdrowia i walką z wirusem, no w pewnym sensie wynikały w pierwszej kolejności z potrzeb politycznych, w drugiej kolejności z potrzeb humanitarnych, z potrzeb po prostu leczenia obywateli. Ten problem jest dostrzegalny, podejmuje się działania chociażby ułatwiające też szukanie pracy, ułatwiających osiedlanie się młodych ludzi czy ludzi przyjeżdżających za pracą do większych miast, chociażby przez zmianę systemu Hukou, czyli taki systemu meldunkowego, umożliwiającego, dającego prawa ludziom w zależności od tego, czy pochodzą ze wsi, czy pochodzą z miasta, żeby przy przesiedlaniu się do miast mieli możliwość uzyskania takiego statusu, a więc dostępu do świadczeń społecznych, tak, do edukacji dla dzieci na przykład. To właśnie, to musimy powiedzieć o tym, że jest rzesza, miliony ludzi w Chinach, którzy pozostają w pewnym sensie w szarej strefie, a i dzieci tych ludzi, nawet jeśli się rodzą, to po prostu ich statystycznie nie ma, ponieważ nie są rejestrowane, ponieważ nie mają, że tak powiem, rodzice nie mają formalnie prawa, żeby na danym terenie przebywać. Zresztą władze chińskie od czasu do czasu organizują takie akcje, nazwijmy to czyszczenia czy usuwania tych nielegalnych migrantów zarobkowych z przedmieść czy z miejsc, gdzie się osiedlają, gdzie powstają całe osiedla takich ludzi troszeczkę, którzy jednak przecież nie pracują, wykonują te najprostsze, te mniej skomplikowane prace taksówkarzy, dostawców, no i w jakimś sensie utrzymują, a nawet nie w jakimś sensie, tylko w dużym sensie utrzymują tę gospodarkę, produkują te PKB chińskie i jakby funkcjonują w tej rzeczywistości, więc złożona rzeczywistość też wpływa na to, że ich przyszłość jest niejasna, perspektywy nie do końca optymistyczne w tym sensie, że nie pozwalające planować dłużej niż perspektywa miesięcy, no to w związku z tym powoduje, że nie decydują się na to, żeby zakładać rodzinę, jak już te rodziny mają, na to, żeby je rozszerzać.
Smutna konstatacja, choć nie tylko chińska. Marcin, jak zwykle polecam Twoje teksty na stronie pism i w innych miejscach. Dziękuję Ci bardzo za podcast.
Dziękuję, do usłyszenia.